Witam Państwa, Lech Pilarski. Rozpoczął się nowy rok i mieliśmy bardzo tragiczne wydarzenie w Koszalinie. Zginęło 5 dziewczyn w tak zwanym escape roomie. Zarządzona kontrola pokazuje sporo zaniedbań w kwestii bezpieczeństwa w tego rodzaju obiektach. Pytanie, jak to możliwe? Czy nie powinniśmy tak zmienić przepisów, aby do tych niebezpiecznych zdarzeń nie dochodziło? Tym bardziej, że mamy sporo strażaków na emeryturach, często znakomitych fachowców, których można byłoby wykorzystać do zabezpieczania obiektów, gdzie przebywa szczególnie młodzież. Ponadto o braku pieniędzy na wypłaty suszowych rekompensat. Ponoć zabrakło ich, bo wyczerpaliśmy limity na przykład na pomoc de minimis. Ponadto o przyszłych wyborach, czy mogą być przyspieszone, bo na przykład nie zostanie uchwalony w odpowiednim terminie budżet. Od września jest bowiem w Sejmie, ale do kancelarii prezydenta jeszcze nie trafił. Co to może oznaczać? O tym już za chwilę. Zapraszam. I już jesteśmy w komplecie. Kazimierz Gwiazdowski, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Krzysztof Truskolaski, poseł. Ale jaka przynależność.
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska.
Czyli już partii żadnej nie doklejamy. Na razie klub poselski.
Jestem członkiem klubu parlamentarnego. Na razie bezpartyjny.
Oraz Piotr Kusznieruk, szef SLD na Podlasiu.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
To może zaczniemy od tego wypadku w Koszalinie. Kontrole zarządzone przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wykazują, że nie we wszystkich obiektach odpowiednio zabezpieczono warunki. Czy to oznacza, że mamy nieszczelne przepisy, że są luki, które można wykorzystać, żeby uruchomić tego rodzaju działalność, nie zapewniając pewnego minimum bezpieczeństwa? Panie pośle.
No wychodzisz z tego, że prawdopodobnie przy rejestrowaniu tej działalności gospodarczej nie były dopełnione. Być może nie jest to wymagane przepisami wszelkie formalności. Z tego co widać, to zdarzyło się to w budynku jednorodzinnym, można by powiedzieć tak, piętrowym.
Większość czyli tego rodzaju obiektów to są jakieś działalności stosowane. To nie jest
specjalne. Była tylko zgłoszona, no ale w interesie tego, który prowadzi działalność gospodarczą, no przede wszystkim powinna być zasięgnięta opinia Państwowej Straży Pożarnej, mówiąca o tym dla jego bezpieczeństwa, jak również dla bezpieczeństwa użytkowników, tych, którzy tam przebywali, że takie warunki powinni, przynajmniej te minimalne zabezpieczenie przeciwpożarowego powinny być zachowane.
Przepisy budowlane są dosyć jasne.
Tak, i to każdy bierze za to odpowiedzialność. Jakoś to nie myślę, że w tym przypadku prowadzący działalność powinien wziąć tę odpowiedzialność. Tej odpowiedzialności nie została w tym przypadku wzięta. Naraził na to życie 5 osób. Myślę, że to jest wielka tragedia, no bo dzieci poszły się pobawić, zabawić. Po prostu wyszło tego, że weszły w pułapkę, z której nie wyszły. Jest to wielka tragedia, ale myślę, że również ci, którzy nadzorowali, którzy pilnowali, myślę, że to się odbywa na takiej zasadzie, że jest to obserwowane w jakiś sposób przez monitor i ktoś czy tego nie obserwował, czy nie widział, że ktoś się znalazł w pułapce i na odpowiednim czasie nie zareagował i te dzieciaki no, zostały zostawione samym sobie, poniosły śmierć i myślę, że tutaj powinniśmy zwrócić większą uwagę właśnie przy rejestrowaniu tej działalności, żeby przynajmniej był ten wymóg tego, że czy Państwowa Straż, żeby po prostu mogła takie, każdy miał takie dopuszczenie, że taki obiekt może być prowadzona może być tam działalność, żeby tego przypadków uniknąć na przyszłość. I myślę, że to leży w interesie głównie tych no, prowadzących działalność, bo tutaj widać, że góra zarobku wzięła przede wszystkim górę nad tym, nad dobrem wszystkich.
Czy my zbyt lekceważąco nie podchodzimy no, właśnie do tego rodzaju zasad? No bo przecież przepisy ogólnobudowlane są dosyć jasne. Musimy zapewnić bezpieczeństwo. Koniec, kropka. Po co tutaj uszczegóławiać? No bo każdy rozsądnie myślący powinien przewidzieć ewentualność takiego zdarzenia.
Wydarzyła się straszna tragedia. Piątka dziewczynek zginęła w pożarze tego budynku, tak, bo nie można powiedzieć, że to był budynek specjalnie przystosowany pod tą działalność, czyli pod ten tak zwany escape room. No, zabrakło procedur. Zabrakło procedur zgłaszania takiego budynku, że będzie to budynek użyteczności publicznej, że będą tam osoby nieletnie, będą tam również osoby dorosłe.
Czyli z tego wniosek, że przepisy są nie dość precyzyjne?
Nie były doskonałe, tak, niestety nie były precyzyjne. Na pewno teraz, jak widać, minister zlecił kontrolę we wszystkich escape roomach i już słyszymy, że w wielu z tych miejsc procedury nie były spełnione i są teraz zamykane. No, w każdej działalności gospodarczej przepisów należy przestrzegać. No, tutaj ta specyfika tej działalności jest taka, że ma się kontakt cały czas z człowiekiem, często z dziećmi, a budynki, które są przystosowywane do tego typu działalności, no najczęściej nie są nowe, bo jak...
No ale przy tej okazji można by zadać pytanie, panie pośle, a co z tymi centrami, do których przychodzi się z małymi dziećmi? Są tam odpowiednie te przyrządy, przy których te dzieciaki się bawią. Czy to też zostało w odpowiedni sposób dopatrzone, przygotowane?
To jest pytanie do służb, tak? Czy jeżeli zgłasza się działalność na przykład takich centrum atrakcji dla dzieci, centrum rozrywki, tak? Były różne, nawet w Białymstoku są różne takie centra. I pytanie, czy jest to sprawdzane pod względem bezpieczeństwa, czy jest to sprawdzane pod względem bezpieczeństwa pożarowego? Bo jak wiemy, każdy nowy budynek, który zostaje oddany, musi być sprawdzany przez strażaków. I wtedy jest pewność, że ten budynek rzeczywiście, że
to w tym budynku... Został zgodnie
tak, że w tym budynku rzeczywiście ludzie mogą się czuć bezpiecznie, jeżeli wydarzy się jakieś niebezpieczeństwo. Niestety w budynkach starszych już nie ma takiego obowiązku. Po prostu ludzie zakładają działalności gospodarcze. Pewnie nie ma nawet konkretnie wyspecyfikowanej działalności escape room, czy jakieś tam centra rozrywki dla dzieci i dorosłych, tak? Nie wiem, czy to jest, ale pewnie należy się temu przyjrzeć. No i bardzo źle się stało, że dopiero po tej tragedii wszczęto tę kontrolę, tak? Bo jak wiemy, te escape roomy rozwijały się u nas w Polsce od kilku lat. Nawet w województwie podlaskim jest kilka, a może nawet kilkanaście. No i nigdy nie słyszałem o tym, żeby ktoś kiedyś przeprowadzał taką kontrolę. Ja sam nigdy nie uczestniczyłem w takim budynku. Nie byłem nigdy w takim budynku. Ale rzeczywiście jest tego coraz więcej. Dobrze, że teraz Straż Pożarna i inne służby sprawdzają te budynki, bo to wszystko chodzi o nasze bezpieczeństwo, ale za późno. Szkoda, że to jest po szkodzie.
Odwołam się tutaj do przykładu rolnictwa. Mamy i przemysłu spożywczego. Jeśli chcemy produkować żywność, musimy wypełniać wymogi tak zwanego HACCAP-u.
Tak.
Czyli jest odpowiednia procedura, są odpowiednie instrukcje, według których trzeba postępować, żeby produkowanie żywności było bezpieczne.
Jak i zachowanie norm sanitarnych dotyczących pomieszczeń związanych z produkcją i bezpośrednim przetwarzaniem żywności.
No właśnie. I pytanie, czy my mamy taki swoisty HACCAP dla obiektów, w których, no właśnie, mogą przebywać dzieci, w których prowadzona jest działalność tego rodzaju?
Ja powiem w ten sposób, ten przykład niestety, który dotyczy Szczecina, jest kompletną...
Koszalina
jest kompletną porażką działalności państwa. Otóż mamy do czynienia z przepisami dotyczącymi obiektów związanych z działalnością publiczną, dzieci. Przepisy w tym zakresie bardzo prawidłowo i bardzo dobrze określają systemy dróg ewakuacyjnych i systemy bezpieczeństwa związane z prowadzeniem tego typu działalności. Są to szkoły, żłobki, przedszkola lub inne obiekty.
Chociaż w Białymstoku jest parę szkół, które teoretycznie powinny być zamknięte, ale, bo nie spełniają wymogów bezpieczeństwa.
Ale powiem w ten sposób. No to jest, że tak powiem, wynaturzenie obowiązujących przepisów, bo przepisy przeciwpożarowe czy inne przepisy mówią jasno. Tutaj podstawowym problemem jest to, że dopuszczono prowadzenie działalności gospodarczej o charakterze działalności publicznej, w której dostęp do obiektów mają klienci, którzy, że tak powiem, bawią się. Być może czasami bawią się ekstremalnie, bo te zadania w tych escape roomach są różne, jeśli chodzi o wykonywanie. I nie wprowadzono podłączenia tych przepisów do tego, że w tego typu obiektach działalność musi być prowadzona w obiektach, które mają dopuszczenie tego typu. Czyli dopuszczenie do działalności publicznej, szerokość korytarzy, szerokość wejść, ilość drzwi ewakuacyjnych.
Procedura ewakuacyjna. Lecąc samolotem, startując samolotem, strasznie się śmiejemy z tego, jak nam pokazują, co zrobić w przypadku, gdyby doszło do pewnego niebezpieczeństwa. I pytanie, dlaczego w tego rodzaju obiektach nie ma takich szkoleń.
Zabrakło po prostu publicznego przepisu, nie wiem, wydanego przez Ministerstwo Gospodarki, czy inny podmiot, czy Ministerstwo Rozwoju, trudno mi powiedzieć, które by...
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Ministerstwo być może Spraw Wewnętrznych i Administracji, które zezwalałoby na instalowanie tego typu działalności tylko i wyłącznie w obiektach, które mają dopuszczenie do działalności o charakterze publicznym. Nie było tego. Są dwa czynniki bardzo istotne w tym całym układzie. Po pierwsze, brak tego dopuszczenia, a poza tym, że funkcjonujące obecnie państwo nie identyfikuje nowo powstających działalności gospodarczych. Nowego typu
Sam pan wie, jesteśmy za tym, żeby nie wszystko koncesjonować, tak. Że za dużo, że i tak dalej. Odwołujemy się do ustawy Wilczka, gdzie trzy rodzaje działalności były tylko rejestrowane i koncesjonowane.
Ja mówię o mechanizmie ograniczania koncesjonowania, a inną sprawą jest mechanizm bezpieczeństwa prowadzenia. Dzisiaj zająć się produkcją żywności czy przetwarzaniem żywności może każdy rolnik. Nie ma żadnego problemu. Może nawet w ramach działalności rolniczej zająć się tym.
Od 1 stycznia obowiązują nowe przepisy złagodzone.
Ale każdy rolnik w ramach prowadzenia działalności gospodarczej związanej z produkcją i przetwarzaniem żywności ma obowiązek produkować i przetwarzać żywność w odpowiednich warunkach.
Wypełniać między innymi wymogi HACCAP-u.
Sprawa jest, że tak powiem, w tym momencie banalnie prosta. Wszyscy podejmując takie decyzje na podstawie obowiązujących przepisów wiedzą, że takie rzeczy trzeba spełnić. Tutaj w tym zakresie nie spełniono tych wymagań i dzisiaj straciło życie 5 dzieci i zaczynamy prowadzić kontrolę, więc tak naprawdę po tym problemie wychodzi sytuacja, że ktoś się musi poświęcić, żeby wyprowadzić tego typu działalność do przodu.
No to tak jak na kolei jest, jak to mówią fachowcy, za każdym przepisem jest wypadek. Najpierw dochodzi do niebezpiecznych zdarzeń.
To jest jakby młoda, nowa działalność, tak? I myślę, że to wynika również z przepisów ogólnobudowlanych.
Od pięciu lat.
Ktoś tutaj na rząd tak bardzo nie spychał. Może, że to tylko i wyłącznie jest odpowiedzialność rządu, bo nie oszukujmy się, działalność gospodarcza się rejestruje chyba w urzędach gminy, miast i to też
ale pytanie, czy mieć pretensji do firm ubezpieczeniowych.
Zmiana przede wszystkim działalności lokalu, czy była zmiana przeznaczenia danych lokalów była, tak? Bo to jest ważny wątek, bo tu się mówi o tym, że straż pożarna do prywatnych budynków nie może wchodzić, ewentualnie może wchodzić, jeżeli ktoś będzie interweniował, tak? I tu czy była ewentualnie, to było zmienione, bo jeżeli byłaby zmieniana działalność tego lokalu z gospodarczego pod działalność
rozrywkową,
czy innym, to prawdopodobnie by tutaj były, musiały być przestrzegane pewne normy. Tutaj ewentualnie myślę, że to jest główna kwestia, przeznaczenie lokalu.
Jest dokładnie w ten sposób. Przepisy na przykład o administracji skarbowej upoważniają wejście administracji skarbowej do lokali prywatnych, w których jest prowadzona działalność.
Będziemy musieli strażaków też wyposażyć?
Straż pożarna w zasadzie może kontrolować obiekty jednorodzinne, wielorodzinne, bo to za każdym razem grozi katastrofą budowlaną do przeprowadzenia kontroli prostej.
Zamknie, nie wpuści, powie, że nie ma i tak się dzieje pewnie.
Wprowadzam wątek tych firm ubezpieczeniowych, bo bardzo często odnoszę takie wrażenie, że w tych dokumentach, które podpisujemy, zawierając umowę o ubezpieczeniu danej działalności, lokalu i tak dalej, to te wszystkie klauzule, które są na końcu i małym drukiem, są tylko po to, żeby firma mogła nie wypłacić ubezpieczenia. A przecież w niektórych państwach tak jest, że jak ktoś coś ubezpiecza, to jednocześnie pyta się, dba o to, żeby przedmiot ubezpieczenia spełniał określone normy. I czy tutaj nie powinniśmy zacząć jakby odwracać całą sytuację, że jeśli ktoś ubezpiecza, to niech sprawdzi, niech przyśle fachowca, niech dany obiekt będzie w określony sposób wykorzystywany, tak jak jest wydeklarowany w przedmiocie ubezpieczenia, w umowie ubezpieczenia.
No tak, tylko każdy, kto ubezpiecza jakiś lokal, dom, samochód, ma pełną świadomość tego, co robi i te dokumenty, które są podpisywane, rzeczywiście często tych małych druczków jest dużo, ale jednak... No,
ale pan sądzi, że tam w tym Koszalinie, jak ktoś przyszedł i zawierał umowę ubezpieczenia, to zapytał,
czy jest wyjście ubezpieczone?
Tak dalej?
Ciekawo, czy był ten budynek ubezpieczony? To jest pytanie, tak? Ja wątpię, żeby był ubezpieczony.
To wprowadzam kolejny wątek. Bardzo często narzekamy na to, że w zimie, teraz przy szczególnie tych dużych mrozach, dochodzi do pożarów. Dlaczego nie ma takiego przepisu, że w każdym domu, gdzie mieszkają ludzie, muszą być odpowiednie czujki? To nie są już takie wielkie pieniądze.
W Stanach Zjednoczonych to jest norma, tak?
To dlaczego tam może być norma u nas?
Czujki dymowe, czujki gazowe, tak,
ale
są.
Ale ja wracam do tego stwierdzenia. Straż pożarna w celu zabezpieczenia przed katastrofami budowlanymi powinna mieć możliwość wejścia do każdego obiektu. To się wiąże z różnymi czynnikami związanymi z tym.
Z ryzyka. No tak. Ale na razie pan ucieka od odpowiedzi na pytanie. Dlaczego na przykład nie wprowadzamy tego przepisu, że każdy budynek mieszkalny musi być odpowiednio wyposażony w urządzenia zapewniające bezpieczeństwo.
Kto za to zapłaci, panie redaktorze? To jest też pytanie.
A kto ma zapłacić za bezpieczeństwo? No, ja później musimy tym wszystkim rodzinom pomagać. No, gdybyśmy mieli odpowiednie instalacje, odpowiedni system, dlaczego w Stanach, wracam do tego, dlaczego w Stanach jest to możliwe, a w naszym kraju nie, tylko potem musimy robić zbiórki, żeby pomagać rodzinom.
W budynkach użyteczności publicznej są te czujki u nas i przy odbiorach strażacy wymagają tych czujek.
Niekoniecznie są czujki, są czasami przepisy, które umożliwiają szybszą ewakuację.
W budynkach mieszkalnych tego zupełnie nie ma, tak? No,
widział pan tam schody ewakuacyjne, jak w Stanach? Ja nie widziałem.
Dlaczego nie byłem w tym budynku.
Ale pytanie, dlaczego można z jednej strony, no pytanie także do was ustawodawców. Dlaczego nie wprowadzić takich przepisów, które by gwarantowały? To jest wydatek często 100-200 zł i mamy zapewnione bezpieczeństwo. To dlaczego nie zmuszamy użytkowników, właścicieli do tego, żeby tego rodzaju instalacje powstawały?
Czy ja jestem całym sercem za tym, tylko że po pierwsze, kto za to zapłaci? Pytanie, czy wszyscy obywatele wezmą na siebie ten koszt? I to jest najważniejsze pytanie, tak? Bo nie wszystkich stać nawet tych 100-200 zł wydać na te czujki, ponieważ jest to jakiś ekstra wydatek, tak? Którego nie zaplanowali w budżecie rodzinnym, ale ja tutaj jestem całym sercem za tym, żeby takie przepisy powoli wprowadzać, tak? Bo z dnia na dzień też nie da się nic wprowadzić.
Jest to na pewno jakiś kierunek, nad którym trzeba na pewno pomyśleć i myśleć, tak? I myślę, że tutaj teraz ewentualnie daje nam to do tego, że każda działalność, która będzie rejestrowana, powinna być przede wszystkim wykazana dokładnie, co tam będzie, i wtedy ten, który wydaje decyzję o takiej działalności, powinien decydować o tym, czy wymagana jest właśnie ze straży
konsultacja ze strażą,
z sanepidu, może z innych instytucji, żeby w ogóle taka działalność mogła być zarejestrowana, bo my w tej chwili wiemy, że Polska się tutaj prężnie rozwija akurat na tym, bo jesteśmy w tej chwili potęgą, czwarci na świecie, także mamy tego sporo, bo widać, że nie kosztuje to drogo założenie prawdopodobnie tej działalności. Być może wynika to z tego, że jest pewna luka w przepisach, która pozwala, że to działalność można właściwie w każdym miejscu
i w każdych warunkach
i w każdych warunkach uruchomić. I dlatego na pewno tutaj się nad tym pochylimy i będziemy szukać dróg wyjścia właśnie, żeby ta działalność była rejestrowana, ale poprzez to, jeżeli zostaną spełnione pełne
wymogi
i normy, bo widać, że ci, którzy to organizują, do tego tematu właściwie nie podchodzą. Zresztą te kontrole pokazały, że jest ponad 1000 uchybień w kraju. To jest bardzo dużo, chyba w 36...
No, ponad 1000 firm i ponad 1000 uchybień, czyli należałoby wnosić, że w każdej.
Czyli nie ma po prostu jakiegoś schematu, jak to powinno działać w Polsce. Zostało to przeniesione gdzieś tam z Europy, z Japonii, i to na takiej zasadzie możemy to i na takiej zasadzie działa. Nie ma dróg ewakuacyjnych i innych rzeczy, bo prawdopodobnie by to podrożało założenie tej działalności. Widać, że to jest prowadzone w domkach jednorodzinnych, taka działalność.
Jest
prosta, po prostu.
No tak, pusty magazyn, robimy escape room, nie ma problemu.
To się szybko rozwija. Dochodowość widać jest duża z takiego, bo lubimy adrenalinkę, jeżeli coś się dzieje, coś no wokół tak. tego jest. Jeden kolega był, druga koleżanka, ładnie tam, warto iść, i to się po prostu stało, tak? My wiemy w tej chwili, że jest ponad 1000, to jest legalnie prawdopodobnie zarejestrowanych, ale być może jest jakaś grupa, która jest
szara strefa,
która też istnieje. Myślę, że teraz to wszystko przy tej kontroli wyjdzie.
Czy słyszałem o przypadkach, że niektóre escape roomy nagle zostają zamykane? I nie jest wpuszczana tam ani straż pożarna, ani żadne służby z uwagi na to, że w tym...
Tak, skończyłem działalność.
Tak, na razie nie prowadzimy escape roomu, uruchomimy na przykład w maju czy w czerwcu, jak będzie lepsza pogoda.
Teraz będziemy tańca uczyć dzieci.
I to tak, i to, tutaj może się okazać, że nie wszystkie te escape roomy zostaną zbadane. Tak, ja mam nadzieję, że służby będą konsekwentne. Jeżeli zaczęły te kontrole, to skończą je wtedy, kiedy w każdym z tych escape roomów okaże się, że jest bezpiecznie. No w województwie podlaskim też słyszeliśmy o tym, że chyba jeden z takich...
Tak, został zamknięty.
Tak, jeden z takich obiekt. Budynków został zamknięty, bo były jakieś tam uchybienia. No i na tyle służby powinny być czujne, aby do czasu usunięcia tych uchybień, no ta działalność nie była prowadzona.
Myślę, że należałoby też służbom pomóc w jakiś sposób, czy ewentualnie młodzież, czy nie młodzież, czy starsi, którzy wiedzą o tym, żeby po prostu poinformować, bo być może są takie, które działają nielegalnie i dobrze by było, żeby właśnie te służby się tymi również zainteresowały, żeby tą działalność zamknąć, żeby takich nieszczęść nie dochodziło.
Przy okazji jeszcze mamy do czynienia z problemem strażaków. Spora grupa strażaków w wieku 45 lat już idzie na emeryturę. Często są to wybitni fachowcy, którzy zdobyli doświadczenia w działaniu i pytanie, czy nie można by tego rodzaju ludzi wykorzystywać odpowiednio zatrudniając. Skoro ktoś chce zarabiać na tego rodzaju działalności jak escape room, czy w ogóle jakikolwiek obiekt użyteczny, publicznej, czy tych ludzi nie można na odpowiednich etatach zatrudnić, żeby nadzorowali, no bo na przykład w teatrze nie można sobie wyobrazić próby bez strażaka.
To znaczy ja powiem w ten sposób, my w ogóle nie mamy systemu zatrudniania wysoko kwalifikowanej kadry mundurowej, która że tak powiem, dosyć młodym wieku odchodzi na emeryturę i ona gdzieś wypada z rynku pracy albo...
Gdzie zatrudnieni są jako strażnicy, wartownicy i tak dalej. Tylko
natomiast
tyle.
Ich kwalifikacje są zdecydowanie wysokie. Sam, że tak powiem, w rodzinie mam osobę, która w wieku 50 kilku lat poszła na emeryturę, emerytowany oficer Wojska Polskiego, który po prostu przez jeszcze kilka lat mógłby normalnie zawodowo czy jakoś
udzielać się.
Być może już nie w służbach mundurowych, ale w służbach w administracji państwowej. Takich rozwiązań generalnie nie ma i tutaj jest po prostu wielka szkoda, że tych ludzi tracimy, że tak powiem, z rynku pracy i bardzo często tracimy z administracji publicznej, bo to są ludzie, którzy są wychowani, że tak powiem, w trosce o państwo i oni nagle w związku z wcześniejszą emeryturą odchodzą z tego systemu. To jest mechanizm...
Znam kilku naprawdę znakomitych fachowców, strażaków, którzy zajmowali wysokie stanowiska tutaj w naszym województwie podlaskim i są na tej emeryturze. Nie wykorzystuje się ich wiedzy i doświadczenia.
I to jest jak gdyby kolejny zasadniczy problem.
Czyli mam nadzieję, że jeśli te wszystkie raporty, co obiecywał premier Mateusz Morawiecki, dojdą do niego, że ta kwestia zostanie przeanalizowana także i z tego punktu widzenia, jak zapewnić ochronę, wykorzystując wiedzę i umiejętności ludzi, którzy do tej pory służyli państwu w różnorodnych
największym problemem jest to, że przez bardzo długi okres czasu kształcimy te osoby na wysoko kwalifikowane jak gdyby stanowiska, po czym nagle w wieku 40-50 lat, czyli mniej więcej powiedzmy 10, a w przypadku mężczyzn 15 lat przed emeryturą, po prostu ich kariera zawodowa jest zakańczana i oni zaczynają sobie szukać miejsc pracy w różnych dziwnych miejscach. I uwłaczającą sytuacją na przykład dla, nie wiem, byłych oficerów wysokich, czy nawet dla mnie jako obywatela Polski jest to, że pułkownik jest po prostu ochroniarzem. To wygląda słabo, bo chce sobie jak gdyby dorobić
Bo
nie dostaje pełnej emerytury, a poza tym jest jeszcze na tyle osobą młodą, że po wyglądzie widać, że to jest 55-57-letni człowiek i to wygląda strasznie słabo, gdzie koszty kształcenia tej osoby w systemie szkolnictwa wojskowego, szkolnictwa policyjnego, szkolnictwa pożarowego to są naprawdę miliony złotych.
No i to ogromne doświadczenie, które ci ludzie zdobywają w trakcie swojej pracy zawodowej. Czyli mamy kolejny wątek do przeanalizowania, do spojrzenia, do przyjrzenia się. To tragiczne wydarzenie w Koszalinie uzmysławia nam, jak istotne są kwestie związane z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i wydaje się, że powinniśmy tę sprawę tak zanalizować, żeby do tego rodzaju wydarzeń nie dochodziło. Za chwilę porozmawiamy o kolejnych tematach politycznych. Przypomnę, w studiu Kazimierz Gwiazdowski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, Krzysztof Truskolaski, poseł, oraz Piotr Kuszniaruk, szef SLD na Podlasiu. Teraz krótko, bo za chwilę o ważniejszej sprawie będziemy rozmawiali, czyli o wyborach. Kwestia rekompensat za suszę. Wielu rolników dostaje takie pisemka, że przepraszamy, ale nie będziemy mogli wypłacić teraz rekompensat czy odszkodowań za suszę, bo zabrakło nam środków, nie możemy zaciągać zobowiązań i między innymi wskazuje się na to, że wyczerpane zostały fundusze z tej puli pomocy de minimis. Także innym, czy to oznacza, że za mało zarezerwowaliśmy tych pieniędzy na wsparcie suszowe, czy jak to jest? Panie Piotrze, pan jest rolnikiem, gospodarzem.
Trzymał cudzysłowie.
Nie, jest jakby inna sytuacja. To znaczy, myślę, że po prostu te pieniądze były źle rozdysponowane i straty związane ze stratami u nas rolniczymi.
Straty były zbyt duże.
Straty były zbyt duże, tak?
Odpowiednią ilość pieniędzy zarezerwowano.
Niedoszacowane były w rzeczywistości, ale ta sytuacja, o której mówimy, że dostaje się pisemko na koniec i wielu rolników otrzymuje informację, że musicie na to przed sezonem, ale nie przed sezonem, musicie na to poczekać, no to ja powiem w ten sposób, no bez jedzenia nie da się żyć. W związku z tym gospodarstwo musi płacić energię elektryczną, rodzina musi dostać pieniądze na utrzymanie tej rodziny i nie daje się po prostu funkcjonować na takiej zasadzie. W związku z tym to są sytuacje tragiczne dla szczególnie wielu małych gospodarstw, które nie miały możliwości odłożyć sobie zabezpieczenia finansowego.
Panie pośle.
No powiem tak, że sytuacja chyba nie wygląda tak źle, bo że, znaczy źle na pewno się stało, że te środki nie zostały w całości wypłacone, ale myślę, że już one w tej chwili będą uruchamiane i dla rolników wypłacane. Powiem na przykład na przykładzie województwa podlaskiego, gdzie na 37 tysięcy wniosków agencja na dzień 31 grudnia wystawiła 29 tysięcy decyzji. Wniosków było złożonych na kwotę 207 milionów złotych, zostało wypłacone na kwotę 152 miliony złotych, to daje ponad 70%, czyli rolników w naszym województwie te środki suszowe otrzymało i chciałbym uspokoić, że myślę, że miesiąc styczeń, najpóźniej luty, pozostali rolnicy otrzymają te dopłaty, te, którzy otrzymali decyzję, otrzymali, że ta pomoc się należy, zostanie na pewno utrzymana. Natomiast tutaj ta odpowiedź, takie agencje i te pisma do rolników wynikają z tego, że w tej chwili jakby nie było środków już, nie można było nimi dysponować na koniec roku, bo przekroczyliśmy tę pomoc de minimis i nie można było więcej wypłacić. I chodzi o to, że po prostu jakby zostały przesunięte decyzje w czasie, ale one będą w tej chwili wystawiane i w najbliższym czasie rolnicy otrzymają te środki finansowe.
Ja tylko powiem, ja się nie zgadzam z tym. Sprzedaż produktów rolnych w okresie suszowym odbywa się w miesiącu wrześniu. Dzisiaj mamy grudzień. W związku z tym rolnicy dostają...
Styczeń.
Tak, ale rolnicy dostają pieniądze głównie we wrześniu, głównie w sierpniu, jeśli chodzi na przykład o sprzedaż podstawowych produktów rolnych. Dzisiaj mamy opóźnienie 5 miesięcy.
Nie, no 5 miesięcy to przesadzamy troszeczkę, bo...
No bo trzeba było szacować straty, komisje i tak dalej.
Cóż, ja powiem, że niektóre protokoły są z września, z października, także nie oszukujmy się, że to jest 5-6 miesięcy. Natomiast chciałbym powiedzieć, że że rolnicy po prostu w tej chwili wiadomo, że od 2-3 lat otrzymują to 70% zaliczki. W tym roku te zaliczki trafiły do wszystkich rolników. Ponad 9 miliardów 200 milionów zostało wypłaconych. I w sumie myślę, że na pewno jest źle, że taka susza była, ale naprawdę dołożyliśmy wielkich starań, żeby te środki finansowe wypłacić, bo naprawdę to była największa pomoc, 1,5 miliarda złotych, i to trafiło do rolników. Wiadomo, że część, no nie wszyscy zostali ci, którzy później składali wnioski i później będą wystawiane decyzje, ale te środki otrzymają.
Pytanie, na ile już zacząć przygotowywać się do kolejnej suszy, czyli odpowiednio rezerwować pieniądze i zmieniać na przykład charakter niektórych inwestycji, czyli budować zbiorniki retencyjne, no, przeprowadzić taką swoistą politykę czy dostosowanie do zmian klimatu w rolnictwie.
Rzeczywiście klimat się zmienia. 2 lata temu susza, w tym roku susza. Zobaczymy, co będzie w tym roku, za rok. Miejmy nadzieję, że suszy w tym roku nie będzie i rolnicy będą mogli odetchnąć. Ale tutaj potrzeba nam rozwiązań systemowych. Po pierwsze, państwo powinno dofinansowywać rozbudowę systemów zbiorników retencyjnych, rozbudowę systemów sztucznego nawadniania upraw, bo jak widać, jeszcze kilka lat temu nie było problemu susz. Było raz na 10 lat takie zjawisko. Ale jeżeli zjawisko się...
Chociaż już bardzo dawno się mówiło, że Polska jest jak Egipt, ma najmniejsze zapasy wody w Europie.
No tak, ale wystarczy wyjechać na zachód, w Niemczech, we Francji, w Hiszpanii. Każde pole ma swój system nawadniania i to przyszło również do Polski. Potrzebne są rozwiązania systemowe. Państwo powinno dofinansować. Mamy również środki z Unii Europejskiej. Można by było poszukać, z jakiego programu można by było to dofinansować, bo to rolnicy niestety nie mają pieniędzy na tak duże inwestycje i tutaj na pewno musi im w tym pomóc. Państwo musi pomóc w tym Unia Europejska. Jeżeli chodzi o wypłatę środków, ja uważam, że za dużo formalności jest w trakcie tego całego procesu. Bo jeżeli rolnika dotknie susza, to rolnik zamiast zająć się tym, co umie najlepiej, czyli zbieraniem i ratowaniem tych plonów, to on musi wypełniać setki dokumentów. Na początku musi złożyć wniosek, później przychodzi komisja, później jeszcze raz do urzędu. Więc jest to zdecydowanie, uważam, za długi proces i za bardzo
tym bardziej, że dysponujemy dosyć rozbudowaną siecią służb rolniczych, które mogą to wszystko zanalizować.
Są też satelity, są drony. Można by było to dużo szybciej sprawdzić. Wiadomo, że jeżeli robi coś sam człowiek, czyli komisja, tak, to zanim komisja dojedzie do wszystkich obszarów, wiadomo, że to trwa. Jeżeli byśmy to bardziej zelektronizowali, no mamy przecież satelity, mamy nowsze technologie, czyli drony i na pewno należałoby się nad tym zastanowić, żeby ten system...
Tak będzie,
system
przyspieszyć.
To znaczy, ja tylko chciałem jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz, że my nie musimy podejmować decyzji o tym, że będziemy mieli straty suszowe w tym momencie, kiedy sezon się skończy. Widać już straty suszowe, jeżeli prowadzone jest normalne gospodarstwo, czy mamy do czynienia z zespołem ekspertów, że w wyniku przeprowadzonej suszy, susza już zaczyna wpływać na uprawy na przełomie lipca i sierpnia. Wtedy już można podejmować niektóre decyzje i przygotowywać właściwe środki, a nie czekać, że tak powiem, do września. To jest miesiąc przyspieszenia, jeśli chodzi o własne procedury, tak?
Zresztą wracając jeszcze...
Na pewno i tutaj się zgodzę akurat z posłem.
Że upraszczanie procedur,
tak,
elektronizacja...
Jest jak natomiast i to myślę, że będziemy wprowadzać, zresztą pan minister powiedział, że to było ostatnie takie szacowanie i myślę, że słowa tutaj dotrzyma. Natomiast się zgodzę ewentualnie w to, żeby właśnie te środki finansowe były na retencje, na meliorację większe i tutaj będziemy o to w tej nowej perspektywie finansowej bardzo zabiegamy, bo uważam, że w Polsce też w tej chwili jest grupa rolników, która chętnie by w to zainwestowała i należy im w tym pomóc. I właśnie w PROW-ie, w tych innych zadaniach będziemy te zadania starali się już teraz wpisać do tego, żeby w nowej perspektywie finansowej właśnie była taka możliwość dofinansowania tych przedsięwzięć, tak jak teraz modernizacja gospodarstw rolnych, obory, nieobory, więc podobnie będzie
żeby można
tutaj
było
linia
deszczownie i
ewentualnie inne rzeczy, także to na pewno zostanie ujęte w nowej perspektywie finansowej i te zadania będą możliwe do sfinansowania.
Wracając jeszcze do tych finansów. Uważam, że niestety te odszkodowania są zbyt małe. Rozmawiałem z rolnikami jeszcze w trakcie wakacji, gdy ta rzeczywiście susza ich dotknęła. Mówili, że 2 lata temu to straty były tak ogromne, że te odszkodowania no praktycznie nic im nie dały. Więc trzeba też o tym pomyśleć, żeby te odszkodowania...
Ale to już temat na osobną rozmowę. Powrócimy do niej, omawiając kwestię związaną z ubezpieczeniami rolnymi. Czy tutaj nie doskonalić tego systemu, żeby ewentualnie minimalne rekompensaty za straty czy suszowe, czy inne klęski żywiołowe były w znacznie wyższym stopniu wypłacane. Na zakończenie o budżecie i wyborach. We wrześniu wpłynął do Sejmu budżet, projekt budżetu państwa na 2019 rok. Teraz mamy styczeń i o budżecie cicho. Czy to oznacza, że mogą się zbliżać przyspieszone wybory, bo przypomnijmy tutaj zapis konstytucyjny, jeśli rząd w odpowiednim terminie, czyli 4 miesiące po wpłynięciu budżetu do Sejmu, nie uchwali budżetu i prezydent go nie podpisze, to mamy przyspieszone wybory. Czy takie są zamiary, panie pośle?
Nie, myślę, że takich zamiarów nie ma. Na pewno budżet zostanie uchwalony 16 stycznia, także na najbliższym posiedzeniu Sejmu. Nikt nie myśli o wcześniejszych wyborach parlamentarnych. My, Prawo i Sprawiedliwość, nie myślimy, bo dochodzą do nas takie sygnały, że ktoś chce tych wcześniejszych wyborów. Natomiast budżet będzie uchwalony. Ja powiem, jeżeli pamięcią wracam dobrze, to również budżet na rok 2018 również był uchwalany w styczniu, także to już nie jest tak, że to jakiś jest pierwszy rok, ewentualnie rok wyborczy. Teraz wszyscy kojarzą z tym, że nie ma uchwalonego budżetu w grudniu, więc będą wybory. Ja też chciałbym uspokoić, że budżet będzie uchwalony. Odbyło się drugie czytanie, bodajże na początku grudnia mieliśmy drugie czytanie budżetu, także wszystko przebiega zgodnie z prawem i myślę, że uchwalimy ten budżet i tutaj na pewno przyspieszone wybory nie będą ze względu na to, że nie będzie uchwalony budżet, bo mamy większość...
Czy mogą być z innego powodu?
Bo mamy większość koalicyjną i tutaj nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy tego budżetu nie uchwalili i z innego powodu, na pewno też nie ma innego powodu, na pewno wybory się odbędą miesiąc październik, listopad.
Rzeczywiście rok temu budżet był uchwalany w styczniu, tylko że w tym roku mieliśmy taką sytuację, właściwie w zeszłym, w 2018 roku, że w harmonogramie posiedzenia było głosowanie nad poprawkami budżetowymi i budżetem, było to zapisane i nagle to znikło z tego harmonogramu grudniowego i zostało podobno przeniesione na harmonogram styczniowy. Zobaczymy, jak będzie. No ja ubolewam nad tym, że po raz kolejny zgłaszałem poprawki do budżetu państwa. W tych poprawkach ująłem bardzo ważne inwestycje z województwa podlaskiego i niestety Komisja Finansów Publicznych, gdzie większość ma PiS, wszystkie te poprawki jak walec odrzuciło. No tutaj chciałbym zaapelować do pana posła, aby przyjrzeć się tym poprawkom i aby wdrożyć je w życie. No jest tam na przykład budowa, znaczy właściwie projekt budowy trasy S19, czyli Via Carpatii, czyli bardzo ważnej arterii dla naszego...
Ale ona jest w budowie, panie pośle.
Panie pośle, zapraszam na S19, zapraszam do Bielska, do Siemiaty, że zobaczy pan, jak tam się buduje droga S19. Nic się nie dzieje, jeżeli chodzi o S19.
No bo z tego, co się orientuję, przygotowywane są decyzje środowiskowe, plany i tak dalej.
No tak, ale warto by było już na ten rok jakiś budżet zapisać, warto by było po wydaniu decyzji środowiskowych zacząć jakieś projekty robić, żeby jak najszybciej z tą inwestycją ruszyć. Kolejną inwestycję, którą wpisałem w poprawkach do budżetu, jest węzeł porosły w Białymstoku. Słyszymy o tym, że inwestycja jest bardzo kosztochłonna i państwo powinno również zająć się tym tematem, bo to jest bardzo ważna arteria dla Białegostoku, ale również dla województwa podlaskiego.
Wszystko, co związane z 19, na pewno jest na dobrym etapie, bo w tej chwili są już u wojewody o wydanie decyzji środowiskowej. Panie pośle, środki finansowe na budowę są zabezpieczone i jeżeli będzie wydana decyzja środowiskowa, to zostanie na pewno ogłoszony przetarg projektu i budu i myślę, że pod koniec roku 2019, na początek 2020 będzie taki przetarg ogłoszony, przynajmniej na odcinek Ploski, granica województwa lubelskiego, przepraszam, tak, także będzie w tej chwili, jest wystąpił Generalna Dyrekcja o wydanie decyzji środowiskowej na Ploski, bodajże Chorusz, tak? Tutaj
tak, Chorusz, węzeł Chorusz.
Tak, węzeł Chorusz, także tutaj wszystko i środki są zabezpieczone. Inwestycja będzie zrealizowana, bo od Białegostoku będzie realizowana 16.
To jeszcze pozwólmy na
trzymam
zakończenie.
Trzymam za słowo, panie pośle. Trzymam
za słowo, króciutko, bo... no, skoro mamy informacje z pewnego źródła, jak pan poseł Prawa i Sprawiedliwości, który dysponuje, że tak powiem, wpływem na większość parlamentarną, no to rozumiem, że sytuacja jest jasna, obaw nie ma.
Że budżet będzie uchwalony.
Że budżet będzie uchwalony, a to jaka jakość tego budżetu będzie, no to myślę, że w dużej części już ocenią wyborcy w tym roku w wyborach różnego typu.
Dziękuję bardzo za spotkanie. Dzisiaj naszymi gośćmi byli Kazimierz Gwiazdowski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, Krzysztof Truskolaski, poseł z Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska.
Brawo, panie redaktorze.
Oraz Piotr Kusznieruk, szef SLD na Podlasiu.
Dziękujemy.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję również państwu za uwagę. Lech Pilarski, do usłyszenia.